Kontynuujemy rozmowę z dziennikarzami. Teraz przy naszym telefonie jest Jerzy Haszczyński, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Iran cały czas gorąco na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza dookoła Iranu. MSZ tegoż kraju skrytykował w poniedziałek europejskich sygnatariuszy porozumienia nuklearnego z 2015 roku za to, że nie udało im się uratować tej umowy po wystąpieniu z niej w ubiegłym roku Stanów Zjednoczonych. Do tego jeszcze takie sygnały przychodzą z Teheranu, że jeżeli ktoś wypowie nam wojnę, to on ją zacznie, ale to kto inny tą wojnę zakończy. Gorąco.
No gorąco, ale to może być wrażenie muskułów. I przy okazji pojawiają się sygnały, że rozmowy nawet bezpośrednie amerykańsko-irańskie są możliwe na temat zerwanego przez Donalda Trumpa porozumienia, tego nuklearnego z 2015 roku. A strona irańska stawia warunki, a strona amerykańska już nawet mówi o możliwości prowadzenia rozmów bez żadnych warunków. No, skoro można rozmawiać z Kim Jong-unem, to dlaczego nie można rozmawiać z Ayatollahami? To już wcześniej takie pytanie się nasuwało i wydawało się to niekonsekwentne, że Amerykanie widzą w Kimie ewentualnego partnera, a nie chcą rozmawiać pod żadnymi warunkami z Irańczykami i chcą ich doprowadzić do jakiegoś bankructwa i zmusić do zmian wewnętrznych, co jest mało prawdopodobne, i zmian zewnętrznych, czyli do zaprzestania pomocy udzielanej różnym złym chłopcom na Bliskim Wschodzie, ruchowi Hutich w Jemenie i Hezbollahowi w Libanie i Asadowi w Syrii.
To prawda, ale było tak, że płynął do Iranu lotniskowiec, Abraham Lincoln nawet zdaje się nazywał. Wydało się, że Donald Trump gra bardzo wysoko, a teraz, jak rozumiem, powoli spuszcza z tonu w tej licytacji.
No, w każdym razie licytuje. On licytuje, licytuje sekretarz stanu. Myślę, że przede wszystkim prawdziwa wojna z Iranem to byłoby coś zupełnie niewyobrażalnego. Amerykanie nie odnieśli sukcesu w Iraku, znacznie słabszym kraju. Po obaleniu Saddama Husajna sytuacja tam już się zupełnie wymknęła pod kontroli i zamiast mieć sojusznika nowego na Bliskim Wschodzie w postaci władz w Bagdadzie, to mają Amerykanie proirański rząd, czy przynajmniej częściowo proirański rząd w Bagdadzie. Zainwestowali mnóstwo pieniędzy. W porównaniu z Irakiem Saddama, to Iran jest po prostu gigantem militarnym z oddanymi żołnierzami, męczennikami, rezerwistami, członkami różnych milicji. Na dodatek to jest teren bardzo trudny do walk lądowych, a trudno sobie wyobrazić, żeby zrzucenie tam iluś bomb nawet na instalacje jądrowe, niezależnie od tego, czy one działają, czy nie, by wystarczyło. Także wygranie takiej wojny, tak jak mówię, Irańczycy, rzeczywiście pewnie byłoby trudne, czy też niemożliwe.
Ale to w Polsce wielu obserwatorów tak podkreślało, że w zasadzie te groźby są bezpodstawne i że Stany nie mają siły, żeby realnie spacyfikować Iran także militarnie. No to skoro my to wiemy, to chyba tym bardziej wiedzą to Irańczycy, a jeszcze lepiej powinni to wiedzieć Amerykanie.
No tak, dlatego Amerykanie stosują retorykę wojenną, taką wojenną w sensie militarnym, natomiast w rzeczywistości działają metodami wojny handlowej, no to duszą gospodarkę irańską. Tam już właściwie niczego nie można sprzedać. 3-4 lata temu Irańczykom się wydawało, że będą gigantyczne kontrakty robili z firmami zachodnimi. Już podpisano te kontrakty na setki miliardów dolarów i euro. I teraz wszyscy się z tego wycofują, bo Amerykanie dlatego, że ich kraj się z tego wycofał z porozumienia, a inni są do tego zmuszani, bo grożą im sankcje na terenie amerykańskim, czyli duże firmy nie mogą sobie pozwolić na to, francuskie, włoskie, austriackie czy niemieckie. I wszystkie próby znalezienia jakiegoś mechanizmu obejścia i jednocześnie jakiegoś przedstawienia się tym sankcjom na razie jakiegoś przysięgania się tym sankcjom, na razie się nie powiodły i stąd też to niezadowolenie szefa irańskiej dyplomacji po wczorajszym spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maasem.
W Polsce aktualnie przebywa albo przebywał dopiero co palestyński minister spraw zagranicznych, pan Raid Malki, o ile nie przekręcam brzmienia imienia ani nazwiska.
Riad.
Tak jest. I jest pytanie, bo pan redaktor miał okazję pana Riada spotkać, porozmawiać, zadać mu pytania, także to pytanie, co się stanie, jeżeli dojdzie do wojny z Iranem, i odpowiedź chyba była taka frapująca i nieoczywista.
Tak, większość wywiadu z Riadem Malkim poświęciłem nowej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Znaczy ja to tak postrzegam. Postrzegam, że w tej chwili główna gra toczy się, że z jednej strony jest Iran, a z drugiej strony razem Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Ameryka i Izrael, czyli biorąc pod uwagę Saudyjczyków, Izraelczyków, wielcy wrogowie. No i pytam go, a w tej układance, to po której stronie jest Palestyna, władze palestyńskie. On mówi zawsze z Arabią Saudyjską. Jeżeli jest konflikt w świecie arabskim, między państwami arabskimi, to my zachowujemy neutralność, nie przedstawiamy stanowiska. Jeżeli jest konflikt między państwem arabskim i niearabskim, a Iran jest państwem niearabskim, to wspieramy, robimy zawsze to, co Arabia Saudyjska. Czyli taki hołd złożony Arabii Saudyjskiej, zresztą wiele innych ciepłych słów tam w tym wywiadzie pada pod adresem króla Salmana, sędziwego. Palestyńczycy bardzo wierzą, że nie sprzeda ich Izraelowi Arabia Saudyjska i że nie dojdzie do zaakceptowania planu Kusznera kosztem Palestyńczyków, że Saudyjczycy cały czas kwestię palestyńską traktują szalenie poważnie, on w to wierzy.
Chociaż, jak dobrze wiemy, rząd palestyński nie nad całym terytorium, które by temu państwu przypisywać, ma realną władzę, są enklawy, gdzie zupełnie kto inny rządzi.
Tak, to prawda. To jest, mówi się o nim szef palestyńskiej dyplomacji. Jest to dokładnie, że biorąc minister spraw zagranicznych autonomii palestyńskiej, czy palestyńskich władz narodowych, to jest jeszcze bardziej oficjalna nazwa, które de facto kontrolują tę część na zachodnim brzegu Jordanu, natomiast nie kontrolują strefy Gazy, gdzie włada od kilkunastu lat ekstremistyczny Hamas,
który chyba znacznie przyjaźniejszym okiem patrzy na Teheran i znacznie mniej zdaje się być powolny władzy Arabii Saudyjskiej czy wpływom Arabii Saudyjskiej.
Kto, przepraszam?
Gdzie strefa Gazy i tamtejszy Hamas znacznie bardziej ogląda się na Teheran niż na Arabię Saudyjską. Takie pytanie ryzykowne postawiłem.
Nie, pewnie by tak chciał, chociaż to jest całkiem nowa sprawa, bo jak jeszcze Hamasem rządził szejk Yasin, to 20 lat temu, to Hamas wyznawał zasadę, że jako organizacja sunnitów absolutnie z żadnym szyickim, z Iranem nie będzie się dogadywał. Potem po zabiciu szejka Jacina i jeszcze jednego przywódcy ta sprawa przestała być tak postrzegana przez hamasowców, ale dostęp Iranu do Strefy Gazy nie jest taki łatwy i raczej oni liczą na wsparcie Kataru, pieniędzy katarskich. Katar jest w takiej sytuacji, że utrzymuje stosunki z Iranem, a Arabia Saudyjska wręcz twierdzi, że utrzymuje tak bliskie, że trzeba ją izolować i faktycznie razem z paroma innymi państwami sunnickimi bardzo Katar izoluje. Także bezpośrednio Iran wielkiego wpływu nie ma, nie jest łatwo przemycić broń do Strefy Gazy, jak wiadomo.
To jeszcze na koniec naszej krótkiej rozmowy bym zapytał o nadzieje związane z wylotem do Stanów Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy, bo zdaje się, że apetyty na sukces są duże.
No po prostu zostanie ukoronowany ten wyścig, starania o zwiększenie militarnej obecności Amerykanów w Polsce, to co jest zostało przez prezydenta Dudę nazwane Fortem Trump. Oczywiście nie jest żadnym prawdziwym fortem z fosami i wielkimi wieżami, no ale jest, skończy się znacznym zwiększeniem liczby amerykańskich żołnierzy tu, a amerykańscy żołnierze, jak dużej ilości się gdzieś pojawiają, to już się nie wycofują. Jedyny wypadek taki, jak się wycofali, to narzeczenie Francuzów, tam generała de Gaulle'a, to a jak ktoś nie, ich nie wyprasza, to zostają, w związku z tym nie jest to jeszcze stuprocentowa trwała obecność, ale krok w bardzo dobrym kierunku utrwalenia sojuszu polsko-amerykańskiego w zakresie bezpieczeństwa.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Jerzy Haszczyński, dziennikarz Rzeczpospolita, specjalizujący się w sprawach międzynarodowych, zwłaszcza w Bliskim Wschodzie, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 17.05, pora na Częstograj, a zaraz potem przenosimy się do poważnej polityki.
All night, nicotine for breakfast just to put me right. 'Cause if you wanna